Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko i zapraszam na 68. odcinek podcastu Ameryka z bliska. 20 stycznia na Kapitolu zostanie zaprzysiężony Joe Biden. To on przez kolejne 4 lata będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, 46. przywódcą USA. Przejmuje władzę w nadzwyczajnych okolicznościach. Epidemia to jedno. Nie odbędzie się wiele uroczystości, które normalnie są w stolicy z takiej okazji organizowane. Druga sprawa to po szturmie na Capitol wprowadzono nadzwyczajne środki ostrożności. Mieszkam i pracuję w stolicy USA od ponad 11 lat i muszę przyznać, że nigdy, a relacjonowałem stąd wiele wydarzeń, nie widziałem takich zabezpieczeń. W dniu zaprzysiężenia Bidena w stolicy USA będzie ponad 20 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej. Do tego inne służby. Uzbrojeni po zęby chronią dostępu do Capitolu już w tej chwili. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu, w którym opowiem o tym, co dzieje się w stolicy USA i amerykańskiej polityce na chwilę przed zmianą lokatora w Białym Domu. No to zaczynamy. 4 lata temu przed inauguracją spacerowałem sobie z kilkuletnim synem po National Mall, czyli tym wielkim trawniku w stolicy USA, i słuchaliśmy próby zaprzysiężenia. Obok nas było wielu mieszkańców miasta. Nikt nie robił problemu z chodzeniem w pobliżu miejsce, gdzie wkrótce miała odbyć się ceremonia. Dziś wygląda to zupełnie inaczej. Wydarzenia na Kapitolu postawiły na nogi wszystkie waszyngtońskie służby i nie tylko waszyngtońskie. National Mall ogrodzony jest wysokim płotem. Tam, gdzie przy okazji zaprzysiężenia zawsze gromadzili się ludzie, wiwatowali na cześć nowego prezydenta. Nie ma i nie będzie takich tłumów. Jest zbyt duże ryzyko atakiem zbrojnym. Poza tym trzeba pamiętać, że Joe Biden namawiał ludzi do tego, by stosowali się do wszystkich zasad przeciwdziałania epidemii, a więc zwoływanie teraz ludzi na inaugurację, zapraszanie ich do stolicy byłoby sporą niekonsekwencją, którą łatwo dałoby się wykazać. Dlatego też zrezygnowano z wielu punktów ceremonii zaprzysiężenia, ale środki ostrożności, które wprowadzono w stolicy USA, to jednak nie kwestia epidemii, a groźba ponownego ataku zwolenników prezydenta Donalda Trumpa na Capitol. To, co się wydarzyło, zmieniło wszystkie plany. Federalne Biuro Śledcze wydało ostrzeżenie przed kolejnymi manifestacjami, które mogą zakończyć się zbrojnymi atakami, tak jak to miało miejsce w stolicy Stanów Zjednoczonych ostatnio. Wydano je dla wszystkich amerykańskich stanów oraz właśnie Waszyngtonu. Zagrożenie jest, zdaniem służby, bardzo wysokie. Ale patrząc na to, ile sił jest w tej chwili w stolicy USA, w rejonie Kapitolu, no nic raczej nie powinno złego się wydarzyć. Ale oczywiście służby podkreślają, że może stać się to w każdym innym miejscu, gdzie takich zabezpieczeń nie ma. Zresztą nie da się obstawić przecież wszystkiego. Od wielu dni w stolicy USA ustawiane są dodatkowe ogrodzenia wokół ważnych budynków. Wysoki płot pojawił się wokół Kapitolu czy na przykład Sądu Najwyższego. Po wtargnięciu zwolenników ustępującego prezydenta USA Donalda Trumpa, prezydent-elekt Joe Biden oświadczył, że nie boi się zaprzysiężenia na prezydenta przed Kapitolem. Nie boję się złożyć przysięgi na zewnątrz, powiedział Biden dziennikarzom. Służby niepokoją informacje o tym, kto brał udział w tym ataku, i zaraz o tym powiem. Pojawiają się też informacje, że Bidenowi odradzano tego publicznego wystąpienia. Nawet pojawiły się ponoć takie propozycje, by odbyło się to w środku w budynku. Były ponoć takie sugestie, że takie zaprzysiężenie mogłoby odbyć się chociażby w Białym Domu albo w jakichś innych miejscach. Joe Biden postanowił jednak, że do zaprzysiężenia dojdzie tam, gdzie zawsze, ale z udziałem mniejszej liczby osób. A więc wrócę do tego, kto brał udział w tym ataku. Tutaj pojawiają się informacje, że co najmniej 21 obecnych lub byłych członków sił zbrojnych i organów ścigania zostało zidentyfikowanych jako uczestnicy zamieszek na Kapitolu lub osoby przebywające w pobliżu właśnie 6 stycznia, kiedy to się wszystko wydarzyło. Kilkunastu jest objętych śledztwem, podaje agencja AP. W wielu przypadkach szturmujący Kapitol wydawali się stosować zabiegi taktyczne i używać sprzętu takiego jak kamizelki kuloodporne czy dwukierunkowe słuchawki radiowe, podobne do tych, z jakich korzysta policja, podkreślają agencje. Eksperci do spraw ekstremizmu w Stanach Zjednoczonych od lat ostrzegają przed działaniami skrajnie prawicowych bojowników i grup wyznawców białej supremacji, zmierzających do radykalizacji rekrutowania ludzi z przeszkoleniem wojskowym oraz przedstawicieli organów ścigania. Według specjalistów szturm na Kapitol z 6 stycznia, w którym zginęło 5 osób, w tym jeden policjant, urzeczywistnia część ich najgorszych obaw, pisze agencja AP. Państwo Islamskie i Al-Kaida byłyby zachwycone, że mają kogoś z wyszkoleniem i doświadczeniem amerykańskiego wojskowego, powiedział AP Michael German, były agent FBI. Ci ludzie mają wyszkolenie i możliwości, które znacznie przewyższają możliwości każdej zagranicznej organizacji terrorystycznej, podkreślił z przekąsem. Ja byłem przecież na Kapitolu, w pobliżu właśnie budynku, na wzgórzu kapitolińskim, kiedy ten szturm trwał, i widziałem tych ludzi. To byli naprawdę ludzie, tak jak tutaj donoszą agencje, w kamizelkach, w hełmach. Mieli też te takie plastikowe trytki, które no, mogą być właśnie takimi tymczasowymi kajdankami. Wyglądało to, jakby rzeczywiście kilka wojskowych grup brało udział w tej operacji. Zresztą podczas szturmu szereg mężczyzn w oliwkowo-szarych hełmach, w kolorach maskujących i w kamizelkach kuloodpornych weszło po marmurowych schodach w jednym rzędzie, a każdy z nich trzymał za kołnierz tego, który był przed nim. Taka formacja jest standardową procedurą operacyjną dla zespołu bojowego, który ma szturmować budynek, natychmiast rozpoznawalną dla każdego żołnierza Stanów Zjednoczonych czy żołnierza piechoty morskiej, który służył w Iraku czy na przykład w Afganistanie. Więc kiedy eksperci patrzą na te zdjęcia, no to wiedzą, że to nie byli zwykli obywatele, którzy po prostu wdarli się na Kapitol. Były tam osoby z przeszkoleniem wojskowym. Jak dodaje agencja AP, pokazuje to, że wiele osób spośród tłumu, który szturmował siedzibę amerykańskiego parlamentu, miało szkolenie wojskowe albo było szkolonych przez tych, którzy je mieli. Wśród osób zidentyfikowanych na Kapitolu 6 stycznia wylicza się kilku byłych emerytowanych członków Sił Powietrznych USA, piechoty czy nawet Navy SEALs, czyli tej specjalnej jednostki, ale także i policjantów. AP zwraca uwagę, że w sytuacji, gdy Pentagon odmówił oszacowania liczby innych czynnych żołnierzy objętych dochodzeniem, czołowi dowódcy byli na tyle zaniepokojeni przed inauguracją prezydenta elekta Joe Bidena, że wydali w tygodniu ostrzeżenie dla wszystkich odbywających służbę, że prawo do wolności słowa nie daje nikomu prawa do stosowania przemocy. Więc możemy sobie tylko wyobrazić, że Pentagon ma wiedzę o wielu wojskowych, którzy mogli brać udział w tym szturmie na Kapitol. Według wielu sondaży Amerykanie za to, co wydarzyło się na Kapitolu, winą obwiniają Donalda Trumpa. To widać także po badaniu dotyczącym poparcia dla Donalda Trumpa. Prezydent USA Donald Trump opuszcza Biały Dom z poparciem na poziomie 29%, najniższym od początku jego prezydentury. Wynika z opublikowanego w piątek sondażu ośrodka Pew Research. Przed rokiem w podobnym badaniu poparcie dla prezydenta USA wynosiło 40%, a pół roku temu 38%. Na początku kadencji w 2017 roku było to 44%. Z badania przeprowadzonego po szturmie zwolenników Trumpa na Kapitol wynika, że odsetek Amerykanów, którzy negatywnie oceniają działania prezydenta, wzrósł z 54% w listopadzie do 62% w styczniu. Większość Amerykanów nie chce, by Trump odgrywał ważną polityczną rolę po odejściu z urzędu. Uważa tak 68% obywateli USA. Za tym, by pozostał on ważną postacią w świecie polityki, opowiada się 29% badanych. Dla wielu ankietowanych szokujące wydarzenia z 6 stycznia wpłynęły negatywnie na ocenę prezydenta. 3/4 amerykańskiej opinii publicznej twierdzi, że gospodarz Białego Domu ponosi co najmniej część odpowiedzialności za przemoc i zniszczenia popełnione przez niektórych jego zwolenników na Kapitolu. Blisko 1/4, to jest 24%, jest przekonana, że Trump nie ponosi żadnej winy za to, co się wydarzyło. Po wydarzeniach na Kapitolu, jak wiecie, bo o tym informowałem choćby w Faktach RMF FM, demokraci rozpoczęli przeciwko Trumpowi kolejną procedurę impeachmentu, czyli usunięcia z urzędu. To będzie najdziwniejsza inauguracja prezydentury w historii Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, właśnie z powodu tych obostrzeń, o których powiedziałem, związanych z epidemią, ale i wymogami bezpieczeństwa. Po drugie, wszystko na to wskazuje, że w ceremonii nie weźmie udziału Donald Trump, który napisał, że nie pojedzie na Capitol. Napisał to na Twitterze, nim Twitter zlikwidował w zasadzie jego konto. Wiele wskazuje na to, że w dniu zaprzysiężenia o poranku śmigłowcem Marine One, jeszcze jako prezydent, Donald Trump poleci do bazy Andrews pod Waszyngtonem, a następnie na pokładzie Air Force One uda się na Florydę. Czy zamieszka w swojej rezydencji w Mar-a-Lago? To nie jest takie pewne. Kwestie formalne. Są wątpliwości, czy ten obiekt może być wykorzystywany na takich zasadach jako taka stała rezydencja. Być może więc wróci prezydent Donald Trump po swojej prezydenturze do Nowego Jorku. Nie chcę tutaj za bardzo spekulować, bo nie mam przecież pojęcia. Nie wiem, jakie plany prezydent Donald Trump ma. A więc Joe Biden na Capitol pojedzie sam. Ustępujący przywódca powinien, tak przynajmniej to bywało, pojechać na Capitol. Donald Trump wciąż nie uznał wyniku wyborów, podkreśla, że wybory zostały sfałszowane i że to on powinien być nadal przywódcą Stanów Zjednoczonych. Wiadomo, że ludzie, którzy wtargnęli na Capitol, krzyczeli powiesić Mike'a Pence'a. Federalni prokuratorzy uważają, że celem tłumu, który szturmował Capitol 6 stycznia, było schwytanie i zabójstwo polityków, w tym wiceprezydenta Mike'a Pence'a, wynika z dokumentów sądowych cytowanych w piątek przez agencję AP. Silne dowody wskazują na to, że celem uczestników zamieszek na Kapitolu było schwytanie i zabicie demokratycznie wybranych przedstawicieli władz USA, uznali prokuratorzy we wniosku do sądu w Arizonie o przedłużenie aresztu dla mężczyzny, którego zdjęcie na Kapitolu obiegło świat. W polskim internecie nazwano go, jak widziałem, człowiekiem żubrem. W USA człowiekiem bizonem albo w różny inny sposób. Półnagi mężczyzna w futrzanej czapce i rogami miał zostawić na pulpicie wiceprezydenta w Senacie kartkę z napisem: "To tylko kwestia czasu, sprawiedliwość nadchodzi". Podobne intencje uczestników zamieszek ocenili śledczy w sprawie byłego oficera sił lotniczych, który pojawił się na Kapitolu z bronią i plastikowymi kajdankami, trytkami. Był on jedną z co najmniej trzech osób wyposażonych w podobny sprzęt. Łącznie w sprawie zamieszek zatrzymano już kilkudziesięciu byłych i obecnych policjantów i żołnierzy oraz co najmniej jednego czynnego przedstawiciela sił zbrojnych. Wiceprezydent Pence był jednym z głównych celów zwolenników Donalda Trumpa z uwagi na to, że nie uległ naciskom prezydenta i innych polityków, by wbrew konstytucji uznał część głosów kolegium elektorów za nieważne. Część uczestników zamieszek skandowała hasła wzywające do powieszenia wiceprezydenta, o czym przed chwilą mówiłem. Według Washington Post i New York Times tylko sekundy dzieliły Pence'a od spotkania z tłumem. To, że do tego nie doszło, jest między innymi zasługą jednego z policjantów, który skierował protestujących w przeciwną stronę. Być może te wszystkie informacje skłoniły Mike'a Pence'a do zmiany postawy. Pence zadzwonił do Kamali Harris, która w administracji Bidena będzie wiceprezydentem. Zaoferował przyszłej drugiej osobie w państwie pomoc w procesie przekazywania władzy i przekazał gratulacje z powodu zwycięstwa w wyborach. Trochę późno, chciałoby się powiedzieć, bo ten uporządkowany proces przekazywania władzy powinien rozpocząć się zaraz po wyborach, a te odbyły się na początku listopada, ale dodam, lepiej późno niż wcale. Pence przejął też znaczną część obowiązków w związku ze zmianą gospodarza w Białym Domu. Trump, mimo zobowiązania się do płynnego przekazania władzy, nie skontaktował się do tej pory z prezydentem elektem, ani nie stwierdził wprost, że jego rywal wygrał listopadowe wybory. Jak wiemy, jak to bywało wcześniej, po wyborach zawsze ustępujący prezydent, ten, który odchodził na przykład po dwóch kadencjach, czy też ustępował po pierwszej kadencji, odzwonił do tego, który wygrał wybory, gratulował, zapraszał do Białego Domu. Tak było przecież 4 lata temu. No już nieco ponad 4 lata temu. Donald Trump został zaproszony przez Baracka Obamę do Białego Domu. Barack Obama mu gratulował, choć pewnie myślał sobie, że wolałby żeby wygrała jego faworytka. Przecież wiadomo, że popierał Hillary Clinton. Wcześniej to George W. Bush zadzwonił do Baracka Obamy, zaprosił go do Białego Domu, wystąpił w Ogrodzie Różanym, wydał oświadczenie, a przecież nie oszukujmy się, z całą pewnością wolałby, żeby wygrał John McCain, ale jakoś ten proces przekazywania władzy, to wszystko wcześniej było podtrzymywane. Teraz kompletnie stanęło na głowie. W ceremonii przed kongresem weźmie udział Mike Pence. W ostatnich dniach wiceprezydent odwiedził też zapewniających bezpieczeństwo Kapitolu żołnierzy Gwardii Narodowej, dziękując im za służbę. Dlatego też przed chwilą powiedziałem, że Pence przejął znaczną część obowiązków w związku ze zmianą gospodarza Białego Domu. A Pence przecież uznawany jest za lojalnego sojusznika prezydenta. 6 stycznia natomiast, mimo presji Trumpa, nie wyszedł ze swojej głównie ceremonialnej roli, nie odrzucił jednostronnie części głosów kolegium elektorów. Procedurę przerwało właśnie wtargnięcie do kongresu zwolenników Trumpa, z których część wzywała do powieszenia wiceprezydenta. Mimo ofert służb i tweeta Trumpa, w którym oskarżony został o tchórzostwo, Pence zadecydował nie opuszczać kongresu w trakcie szturmu, a po tym szturmie dokończył właśnie zliczanie, przeliczanie i akceptowanie głosów kolegium elektorów. Tydzień po ataku konserwatysta z Indiany odrzucił wezwania natomiast demokratów, by uruchomić procedurę z 25. poprawką do konstytucji, która mówi o pozbawieniu władzy prezydenta. Nie wierzę, że taki sposób działania leży w najlepszym interesie naszego kraju lub byłby zgodny z konstytucją, napisał w liście do szefowej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Dodał też, że nie poddał się presji, by wyjść poza konstytucyjne uprawnienia w celu zadecydowania o wyniku wyborów i nie ulegnie działaniom Izby Reprezentantów, by angażować się w polityczne gierki w tak poważnym okresie życia naszego kraju. To są słowa właśnie Mike'a Pence'a. Pence przez wielu demokratów jest obecnie chwalony za to, że w obliczu kryzysu w państwie zachował się odpowiednio. Jest natomiast wrogiem numer jeden w niektórych kręgach zwolenników Donalda Trumpa. Muszę powiedzieć, że kiedy rozpoczynałem relacjonowanie kampanii wyborczej, a było to już wiosną 2019 roku, bo przecież wówczas to Joe Biden ogłosił start w prawyborach, nie sądziłem, że będę miał okazję relacjonować z całą pewnością najdziwniejszą kampanię w historii Stanów Zjednoczonych. Wszystko prawie rok temu zmieniła epidemia. Potem kampania stała się bardzo, bardzo brutalna. Zwrotów akcji było kilka. To kampania, jakiej nie było i mam nadzieję, że nie będzie już nigdy. Kolejny odcinek podcastu już po zaprzysiężeniu Joe Bidena na prezydenta. No, będę mógł wam o tej ceremonii opowiedzieć, opisać, co działo się tutaj w stolicy Stanów Zjednoczonych, jak to wyglądało, więc już teraz serdecznie zapraszam. Jeżeli lubicie ten podcast, to pamiętajcie, możecie go subskrybować. Jeżeli chcecie mieć ze mną kontakt, możecie też na przykład znaleźć mnie na Instagramie, wystarczy wrzucić moje imię i nazwisko, wyszukać mnie na Instagramie. Tam też bardzo dużo różnych historii związanych właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Pokazuję na Instagramie, w Insta Stories również to, co się tutaj dzieje, więc zapraszam, możecie mnie śledzić na Instagramie, wtedy będziecie też na bieżąco z tym, co się tutaj dzieje i na pewno będziecie mogli podglądać właśnie tę całą ceremonię, która będzie miała miejsce już wkrótce. Paweł Żuchowski, dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia.